Storybox przedstawia Agnieszka Gładzik, Pomorzanie. Czyta Joanna Domańska. 1. Sierpień 1944 roku. Z góry wszystko wydaje się inne. Początkowo z rozbawieniem obserwujesz toczące się pod tobą życie, jego ślimacze tempo i kręte ścieżki. Lecz po chwili twoją uwagę przykuwa uporczywy warkot maszyn. Zadzierasz głowę i widzisz nadlatujący rój niewielkich obiektów, ledwie widocznych w blasku księżyca. Okrywasz się szczelniej kocem, jakby jego miękka tkanina mogła cię uchronić przed nadciągającym zagrożeniem. Twoje źrenice rozszerzają się, starając się dostosować do wzmożonego wysiłku, który wymuszasz na swoim ciele, byleby tylko sklasyfikować nieznane. Niedługo potem na ulicach twojego miasta rozlega się rozpaczliwe wycie syren. Niemal wyczuwasz strach, wstrząsający wyrwanymi gwałtownie ze snu mieszkańcami. W popłochu zbiegają do piwnic, schronów, licząc na łód szczęścia. Na twojej twarzy rozlewa się wyraz zadowolenia. Drobne dłonie zaczynają się pocić. Ekstaza sięga zenitu. Hałas staje się niemożliwy do zniesienia. Widziałaś, jak nadlatują i wiesz, że zaciemnienie potrwa długo. Jak na komendę w oddali słychać huki, w powietrze strzelają płomienie. Zmieniasz pozycję, by lepiej widzieć Altstadt, stare miasto i port. Nagle robi się jasno niczym w dzień. Ogień szaleje na ulicach. Dochodzi do linii rzeki. Bijąca od gorającego kwartału łuna jest widoczna z oddali. Masz ochotę klasnąć w dłonie z radości. O brzasku czeka cię dużo pracy. Heike jako jedna z pierwszych dostała się na miejsce pożaru. Część kamienic jeszcze płonęła. Z innych zostały wyłącznie pogorzeliska. Były jednak i domy ledwie naruszone, których mieszkańcy zostali ewakuowani. To właśnie one były celem dziewczynki. W schludnym, acz nieco przybrudzonym ubranku, z wytrychem w kieszeni i długimi spinkami we włosach, wkroczyła do środka. Penetrowała mieszkania w poszukiwaniu biżuterii i rzeczy na wymianę, czasem jej łupem padała też żywność. Drobne przedmioty chowała w głębokich kieszeniach przybrudzonego palta. Nie za dużo naraz, by nie wzbudzać zbytnich podejrzeń. Widząc wzmożony ruch na ulicy oraz migający jej przed oczami znajomy kolor mundurów, powoli wycofała się z powrotem na zewnątrz. Przygryzła mocno język, aż z oczu popłynęły jej cienkie stróżki łez. — Kochanie, co się stało? — natychmiast przemówiła do niej przysadzista kobieta o dobrodusznej, okrągłej twarzy. Heike roztarła łzy na twarzy, dodatkowo brudząc ją sadzą. — Moi rodzice mieszkają niedaleko i ja... — łkała przeciągle. — Sądziłam, że może gdzieś tutaj są. Kobieta odprowadziła ją na bok, szepcząc do ucha słowa otuchy. Obiecała zasięgnąć języka w sprawie rodziców Heike. Dziewczynka miała ochotę splunąć jej w twarz, jednak powstrzymała się ostatkiem sił. Już to kiedyś słyszała, dawno temu, gdy to szaleństwo się rozpoczęło, ale wbrew zapewnieniom nikt po nią nie wrócił. Pozostały tylko nazwy miejsc, puste i nic nieznaczące. Wnusiu! Znalazła się w ramionach babci, która uniosła ją nad powierzchnię chodnika. Dziękuję za opiekę nad moją wnusią, rzekła babcia do kobiety. Tamta skinęła uprzejmie głową i odparła. Mam nadzieję, że mała wkrótce wróci do rodziców. Babcia jednak pokręciła głową z dezaprobatą. Heike głośno wciągnęła powietrze do płuc. Dookoła śmierdziało spalenizną i paliwem syntetycznym. Dziewczynka wysunęła się z ramion babci i odeszła na kilka kroków, obserwując gromadkę szczurów przebiegających przez brukowaną uliczkę. Jej rodzice zginęli w pierwszym nalocie. Babcia poinformowała kobietę. Bomba trafiła prosto w budynek. Nie mieli żadnych szans. Mała do tej pory nie może się z tym pogodzić. Zawsze po nalotach ucieka z domu, licząc, że ich odnajdzie. Kobieta filozoficznie pokiwała głową, lecz nie odezwała się. Babcia schwyciła dłoń Heike i pociągnęła ją ze sobą. — I jak ci dzisiaj poszło? — Łowy udane? Zagaiła. Na twarzy Hajkę wykwitł szelmowski uśmiech. Dłoń dziewczynki powędrowała do lewej kieszeni palta. Wyłowiła z niej kilka złotych pierścionków oraz 3 pary kolczyków. Nie będą na razie głodować. Rozdział 1. Karola nie ma w domu talerzy, bo dom talerzy jest zamknięty. 1. Maj 1945 roku.
Dlaczego musimy opuszczać Poznań?
Wybuchła wreszcie Dorota, przerywając milczenie. Pozostali pasażerowie spojrzeli na dziewczynkę z dezaprobatą, lecz Dora nic sobie z tego nie robiła. Dotychczas w wagonie królował stukot kół i okazjonalne szlochy małych dzieci, zaś za oknem ciągnęły się na przemian lasy i połacie spalonej ziemi oraz zgliszcza. Wnioskując z telegramu ojca, inżyniera Brzeskiego, który przebywał w Szczecinie już od 4 maja, podobne obrazy będą urozmaicać całą podróż przez Pomorze. Przynajmniej zostanie im oszczędzone przedzieranie się przez okolice w końcowym etapie jazdy.
Mówiłam ci już tyle razy, Dorciu.
Ze zniecierpliwieniem odezwała się matka dziewczynki, poprawiając przekrzywioną wstążkę na jasnobrązowych włosach córki.
Twój tato jest tam absolutnie niezbędny. Od jego pracy będzie zależało poprawne funkcjonowanie całego wielkiego miasta.
Dorota potulnie kiwała głową, lecz jej wzrok nieustannie wędrował ku łagodnej twarzy jednego ze współpasażerów. Mężczyzna uchwycił spojrzenie młodej pasażerki i jego usta rozciągnęły się w wymuszonym uśmiechu. Nachylił się delikatnie w stronę dziewczynki i schwycił jej drobną dłoń w swoją, zrogowaciałą od ciężkiej pracy fizycznej. Jedziemy tam, dziecko, ponieważ chcemy pozyskać to miejsce dla nas, dla Polski. Wyrzekł, a jego dłoń delikatnie zadrżała. W odpowiedzi słychać było parsknięcia niedowierzania, jednak mężczyzna zignorował je, kontynuując swój wywód.
To wspaniała ziemia i piękne miasta, które dawniej należały do naszych braci, zanim jeszcze wkroczyli tam Szwedzi, a później Prusacy. I ta ziemia teraz może wrócić do nas. Musimy tylko o nią zawalczyć.
Ach, ten polski idealizm! Westchnęła pani Brzeska, która w głębi serca nie widziała potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Czy nie można było wspierać kraju z wygodnego fotela w ich elegancko urządzonym poznańskim mieszkaniu? Minęły ich wypchane ludźmi eszelony. Dorota mogłaby przysiąc, że z okien wagonów widziała wystające łby zwierząt. Widok jadącego w przeciwną stronę pociągu wywołał wielkie poruszenie wśród współpasażerów brzeskich.
Zawracają pociągi, przetoczył się pomruk niczym zgodne murmurando.
Dorota oparła podbródek o przedramiona i przykleiła czoło do szyby. Po kilkunastu minutach jednostajny stukot pociągu ukołysał ją do snu. Gdy ponownie otworzyła oczy, za oknem było widać kłębiące się masy ludzi i dominujący nad nimi napis Stettin Scheune. Drewniane panele wyścielające podłogę trzeszczały głucho pod stopami Doroty. Dookoła puste ściany, ślady rozpalanych przez żołnierzy i szabrowników ognisk. Aż dziw brał, że w oknach zachowały się szyby, a w drzwiach mosiężne klamki. Dziewczynka położyła się na środku salonu i, przymykając raz jedno, raz drugie oko, przyglądała się złudnemu ruchowi żyrandola. W mieście niedługo będzie bezpiecznie, zapewniał ojciec, jednak jego obietnice nie przekonały pani Brzeskiej. Na każdy, nawet najcichszy, niepasujący do otoczenia dźwięk reagowała paniką i zmuszała Dorotę do chowania się w piwnicy. Wieczorami często wybuchały kłótnie, które, choć nieprzyjemne, dawały dziewczynce możliwość wymknięcia się na chwilę spod kontroli. W tych krótkich momentach prawdziwej wolności Dorota wbiegała na piętro domu i zza postrzępionej zasłony obserwowała unoszące się nad miastem słupy dymu. Wybuchające codziennie pożary, rozniecane przez niemieckich maruderów, na trwałe wryły się w jej obraz miasta. Dorota polubiła Stettin, choć wydawałoby się, że wszechobecne ruiny nie mogły zachęcić nikogo do zamieszkania w mieście. W lot pojęła, że są to wyłącznie pozory, nad którymi unosi się prawdziwy duch okolicy, niosący ze sobą niezłomność i indywidualizm. Gruzy mogły tymczasowo pogrzebać historię oraz charakter poszczególnych miejsc, lecz Dorota nie potrzebowała pięknych budynków, by snuć opowieści, bowiem ich ślady znajdowała w każdej mijanej przez siebie twarzy. Zupełnie inaczej niż w domu, tu wszystko było tabula rasa i czekało na swoją nową definicję. Natężenie hałasu niepokojąco wzrastało, po tonie kłótni wywnioskowała, że niedługo osiągnie swoje apogeum. Z niechęcią obróciła się na bok, usiłując odseparować się od śmigających w powietrzu inwektyw. Zamarła. Wydawało jej się, że usłyszała ciche skrobanie w spiżarce. Przywarła lewym uchem do posadzki. Cisza. Już miała się oderwać, gdy nagle dźwięk powrócił ze zdwojoną siłą. Ostrożnie podniosła się z podłogi, bacząc, by niczym nie zdradzić swojej obecności. Wycofała się do przedpokoju, gdzie po omacku wygrzebała niewielki kordzik ojca. Schowała go za plecami i ostrożnie zaczęła schodzić po stopniach do piwnicy. Istotnie, przy półkach z pieczołowicie gromadzoną żywnością majstrowała niewielka, zgarbiona postać. U jej stóp leżała staroświecka lampa oliwna, zupełnie nie pasująca do okoliczności. Nędzne światło padało na wygięte w łuk plecy intruza i na jego długie, potargane blond włosy, zwisające w okolicach pasa. Dorota zebrała się na odwagę i powiedziała głośno. — Hej, ty! Postać odwróciła się w popłochu. Lampa oświetliła pociągłą, dziecinną jeszcze twarz, osoby niewiele starszej od Dory. Jasno-błękitne oczy, nawykłe do ciemności, metodycznie przesuwały się po ścianach piwniczki, aż zlokalizowały źródło dźwięku. Na twarzy intruza pojawiła się ulga. Wyprostowała się i przybliżyła nieco do Doroty. Jak na swój wiek była niska i wychudzona.
Dzień dobry, panienko. W czymś przeszkadzam? Dziewczynka zwróciła się do niej po niemiecku.
Dorota energicznie pokręciła głową, wskazując jednocześnie na trzymany przez dziewczynkę słoik.
To jest kradzież, odparła, smakując obce słowa.
Intruska pokiwała głową, odstawiła słoik, rozłożyła dłonie w geście zdziwienia.
Być może, ale w takim razie wszyscy jesteśmy złodziejami,
wskazała na otaczające ją ściany.
Jednego dnia wszystko należy do Niemców, drugiego do Polaków. Ja pozostaję pomiędzy,
uśmiechnęła się.
Doroto!
Głos matki na schodach, szybkie kroki, wyraz głębokiego niepokoju. Najpierw wrzask, panika, później zaś gwałtowne wyciszenie. Heike starała się opanować drżenie posrebrzanej łyżki, choć było to trudne, gdyż przez cały czas była pod obserwacją dziewczyny i jej strachliwej matki. Zastanawiała się, jak długo przebywają w mieście. Zapewne od niedawna. W innym wypadku z pewnością zaalarmowałyby odpowiednie służby. Dziewczyna wzruszyła ramionami. Jeśli postanowiły współczuć pokonanym ich ciężkiego losu, to czas z pewnością oduczy je okazywania takich uczuć. Niejednokrotnie widywała podobną terapię szokową, aplikowaną kobietom, niezależnie od ich narodowości, przez sowieckich żołnierzy. Jej wzrok leniwie przesunął się w stronę dziewczynki, przypuszczalnie rówieśniczki Heike. Nieskazitelnie czyste ubranie, maleńkie bransoletki na przegubach i to żywe, wręcz ciekawskie spojrzenie. Poczuła ukłucie żalu, choć nie rozumiała jego źródła. Mała Polka odwzajemniła spojrzenie, a jej brązowe oczy zdradzały siłę i upór.
— Doroto, przestań się tak na nią patrzeć. To nieuprzejme.
Głos matki wydawał się Heike kaskadą wody, rozbijającą się o kamienie. Dziewczynka przewróciła oczyma i westchnęła teatralnie. Heike mimowolnie parsknęła śmiechem.
— Czy znasz te okolice?
— zapytała Dorota z zawadiackim uśmiechem. Używała niemieckiego, który jej matka słabo znała.
— Chciałabym zwiedzić miasto, jednak rodzice mi na to nie pozwalają. — Pewnie, ale to może być niebezpieczne — odparła Heike, dyskretnie zerkając w stronę pani Brzeskiej.
Kobieta wydawała się nieobecna duchem i nie zareagowała w żaden sposób na dość lekkomyślną propozycję córki. Babcia nigdy by nie dopuściła do czegoś takiego. Heike powstrzymała napływ łez do oczu.
Jej także zabrakło, nie miała więc prawa głosu. Wzruszyła ramionami.
Dlaczego nie? Ale później, najlepiej rano,
zasugerowała, spoglądając nieufnie przez okno. O tej porze w centrum krążyły zorganizowane grupy mężczyzn, włamując się do willi i wynosząc z nich wszystko, łącznie z panelami podłogowymi. Heike wiedziała, że przybywają wraz z osadnikami, jednak ich celem był Szaber. Przyjeżdżali, grasowali przez kilka dni, niczym sępy, wracali do swoich rodzinnych miast i znów pojawiali się po kilku tygodniach. I te nieustanne pożary, wybuchające nocami w centrum miasta. Nic dziwnego, że ludzie uciekali na przedmieścia, bowiem przetrwanie w śródmieściu stało się prawdziwą gehenną. Zastanawiała się, czy matka i dziewczynka są świadome niebezpieczeństwa, a jeśli tak, to dlaczego przebywały w takiej okolicy same? Z rozmyślań wyrwał ją dzwonek do drzwi. Do środka wtoczyło się kilku elegancko ubranych mężczyzn, głośno dyskutując między sobą i zanosząc się śmiechem. Jeden z nich, odziany w garnitur w granatowe prążki, był łudząco podobny do dziewczynki. Zapewne jej ojciec. Pani Brzeska podeszła do niego i zaczęła coś tłumaczyć, żywiołowo gestykulując. Spojrzenie mężczyzny na chwilę skupiło się na twarzy Heike. Jego lewa brew uniosła się nieznacznie.
Na razie może zostać, ale doskonale wiesz, że polityka naszych sprzymierzeńców...
Zawiesił głos, patrząc prosto w łagodne oczy pani Brzeskiej. Przez ten krótki moment tych dwoje dorosłych wydało się Heike podobnymi do siebie. Z drugiej zaś strony Sowieci natychmiast zagonią ją do pracy przy odgruzowywaniu ulic albo jeszcze gorzej.
Mówicie tak, jakby Niemcy nie robili znacznie gorszych rzeczy naszym dzieciom,
wtrącił się łysiejący mężczyzna w przybrudzonej koszuli. Łypnął złowrogo w stronę Heike.
Nie żebym był zwolennikiem metod naszych sprzymierzeńców. Niemniej przechowywanie tej szczurzycy niekoniecznie wyjdzie panu na dobre, pani Brzeski.
Heike rozumiała wyłącznie pojedyncze słowa, lecz wyraz twarzy rozmówców zdradzał równie wiele, co całe zdania. Nie bardzo wiedzieli, co mają z nią zrobić. Nie żeby była to szczególna nowość w jej życiu. Przez niemal 11 lat sama usiłowała to odkryć. Poczuła ciepło na prawej dłoni. Polska dziewczynka położyła swoją wypielęgnowaną rękę na pokrytej strupami kończynie Heike.
Lubisz grać w karty? Mam talię w swoim pokoju.
Heike przekręciła się niespokojnie we śnie, a z jej ust wypłynęły niezrozumiałe pomruki. Skóra na twarzy dziewczynki rozciągała się spazmatycznie. Ostry skurcz groteskowo wykrzywiał miękką powierzchnię policzków. Dorota obserwowała towarzyszkę z na wpół rozwartymi wargami. Choć przez ostatnie 3 tygodnie były prawie nierozłączne, dziewczynka wciąż nie wiedziała, jak ma się odnosić do młodej Niemki. Czy była jej wrogiem? Czy jej ojciec mordował polskie dzieci? I dlaczego na każdy dźwięk przejeżdżającego pojazdu reagowała przerażeniem? Niemniej Heike znała mnóstwo opowieści o mieście, o jego historii i bohaterach. Potrafiła wypełnić nimi wypalone do fundamentów budynki i ożywić zapomniane już średniowieczne duchy Pomorza. Dorota usiłowała odwdzięczyć się, ucząc przyjaciółkę polskiego. I choć Heike szybko zaczęła ją rozumieć, to wciąż uciekała się do niemieckiego lub przedziwnej mieszanki obu języków.
Kim chcesz zostać w przyszłości?
Zapytała ją któregoś dnia. Na to pytanie chłopięca twarz Heike złagodniała nieco.
Archeologiem, jak Howard Carter,
odparła bez chwili zastanowienia, jeszcze mocniej mrużąc swoje i tak już wąskie powieki.
A ty, Doroto?
Dora wzruszyła ramionami. Nic nie przychodziło jej do głowy.
Najbardziej to chciałabym uciec,
wyrzekła. W oczach Heike pojawiły się radosne iskierki.
Ach tak? Znam dobre miejsce ucieczki.
Pewnego dnia Dorota i Heike przemknęły do Zabelsdorf, nieoficjalnej dzielnicy niemieckiej, w której skupiono czekających na wysiedlenie dotychczasowych mieszkańców miasta. Heike ze zdumieniem przyglądała się swojemu dawnemu kwartałowi, tym niskim, robotniczym zabudowaniom, w których spędziła całe dotychczasowe życie. Obecnie te w większości nienaruszone kamienice wydawały się luksusowymi w porównaniu z niemal doszczętnie zrujnowanym centrum. To tutaj Paul Spiegel, burmistrz niemieckiej części miasta, mozolnie rekonstruował struktury cywilne Sztetina i walczył z Sowietami o lepszą aprowizację. Krążąc po ulicach dawnej dzielnicy robotniczej, Heike odniosła wrażenie, że zamiast się wyludniać, miasto na nowo zaczyna ożywać. Jakkolwiek ponura była jego egzystencja. Codziennie zwoływani na Wilhelmplatz i przydzielani do żmudnych prac mieszkańcy, ze stoickim spokojem zdawali się znosić swój los, jakby liczyli na to, że najeźdźca doceni ich wysiłek. Przechodziły w pobliżu fabryki Stoewera, gdzie niczym w ukropie grupa niemieckich robotników usuwała gruzy z bombardowanej kamienicy. Na przyległych budynkach było widać ślady kul. Heike kątem oka zerknęła na Dorotę, lecz Polka wydawała się niewzruszona. Wymknęły się rankiem, potajemnie i jak dotąd udało im się przejść spory kawałek bez zwracania na siebie zbędnej uwagi. Do czasu.
Heike Miller!
W tonie nieznajomego usłyszała wahanie. Natychmiast zlokalizowała pytającego. Wysoki, jasnowłosy mężczyzna w brudnym mundurze i z tobołkiem na ramieniu. Jej pamięć podpowiadała, że skądś go zna, być może jeszcze sprzed wybuchu wojny, jednak wspomnienia z tamtego okresu były zagmatwane i niejasne. Mężczyzna stał jak wryty na ulicy, nie zważając na zaciekawione spojrzenia rzucane przez robotników. Heike przełknęła głośno ślinę. Zdemobilizowany żołnierz Wehrmachtu nie mógł czuć się bezpiecznie w mieście opanowanym przez Sowietów, a co za tym idzie, ona nie mogła czuć się pewnie, rozmawiając z nim publicznie.
Na Boga, człowieku, mówże o co ci chodzi, albo zostaw mnie w spokoju!
Wybuchła wreszcie, nieświadomie przybierając ton babci. Mężczyzna zamrugał szybko oczyma. Wyglądał wpierw na urażonego, lecz natychmiast się zreflektował.
Nie pamiętasz mnie? Wujek Karl, brat stryjeczny twojego ojca? Podpowiedział z nadzieją w głosie.
W głowie Heike rozbłysły dziesiątki skojarzeń. Buntownicy, defetyści, skaza perfekcyjnej rasy aryjskiej, a później hańba dla rodziny i stopniowa degradacja. Degradacja? Ha, nie pamiętała tego, co było wcześniej, tego lepszego życia.
Babcia nie żyje.
Była to jedyna odpowiedź, jaka przyszła jej do głowy. Nawet nie spojrzała na krewnego. Mężczyzna skinął głową.
Wiem, sąsiedzi mi powiedzieli. Wróciłem 2 dni temu i od tej pory kręcę się po okolicy w nadziei, że spotkam kogoś z rodziny, jakąś przyjazną twarz. Powiedział, zbliżając się do dziewczynek.
Heike poczuła się nieswojo, a na dodatek zaniepokojona Dorota, która ledwo rozumiała potoczny niemiecki, ciągnęła ją za rękę. Uspokoiła ją spojrzeniem, lecz wiedziała, że nie na długo. Kątem oka zauważyła zbliżających się żołnierzy sowieckich. Odchrząknęła.
Tak, chodźmy do mieszkania babci.
Zawróciła całe towarzystwo pod górę, tak by wyglądali jak najmniej podejrzanie.
Jest zaryglowane, poinformował ją wujek.
Heike skupiła się na jego zdartych wojskowych kamaszach, na których jeszcze widoczne były plamy błota.
Mam klucz, odparła mechanicznie. Będziesz mógł tam tymczasowo zamieszkać.
Krewny zerknął nerwowo na Dorotę.
Twoja znajoma? Zapytał.
W odpowiedzi Heike machnęła ręką.
Tak, ale to nie mowa. Jej rodzina przygarnęła mnie, gdy babci zabrakło.
Skłamała gładko. Karl pokiwał głową z uznaniem. Ruszyli dalej. Babcia mieszkała na 4. piętrze w przyzwoitej kamienicy secesyjnej, teraz niemal całkowicie wyludnionej. Heike wydobyła z kieszeni klucze i otworzyła drzwi, zastanawiając się, jaki widok zastanie. Ku jej bezbrzeżnemu zdumieniu 3-pokojowe mieszkanie zdawało się nietknięte przez żołnierzy czy też szabrowników. Wszystkie przedmioty były tam, gdzie je zostawiła, wychodząc tamtej nocy, gdy włamała się do Brzeskich. Wysłużona pozytywka z tańczącą baletnicą leżała na tomie powieści Karla Maya. zaś zdjęcia rodziców były porozstawiane na ciężkim dębowym kredensie. Powietrze w środku było zatęchłe, zaś okna wciąż były pozaklejane starymi numerami Anzeigera. Zaczęła od zrywania papieru i otwarcia okna. Karl stał po środku salonu na wytartej wykładzinie, wodząc oczyma po otoczeniu. Dopiero teraz Heike dostrzegła, że jest wychudzony, a jego skóra ma niezdrowy, szary odcień.
Nie mam tutaj jedzenia. Jeśli chcesz dostać kartki żywnościowe, musisz pracować,
poinformowała krewnego. Oczywiście, odparł. A co z tobą?
Heike zapomniała, że 12 przeżytych lat w żaden sposób nie czyniło z niej osoby dorosłej, jednak wzdragała się przed protekcjonalnym tonem.
Nie mogę odejść bez słowa, to dobrzy ludzie. Będę cię odwiedzać,
obiecała na odchodnym, wcale nie mając zamiaru spotkać się ponownie z Karlem. Wzięła Dorotę pod rękę i zaprowadziła do swojego dawnego pokoju. W pomieszczeniu znajdowała się mała wersalka, solidne biurko i poustawiane w stosy książki, które Heike wyniosła ze zrujnowanych domów. Zamierzała je ocalić, skatalogować i przeczytać już w lepszych czasach. Zanurkowała pod łóżko i wydobyła zeń drewnianą skrzynkę, dawniej wykorzystywaną do przechowywania wina. Postawiła ją na łóżku i otworzyła pokrywę. W środku znajdował się plik niemieckich marek oraz biżuteria, której babcia nie zdążyła upłynnić.
Wyglądają na cenne, zauważyła Dorota.
Wydobyła gruby sznur pereł i przyłożyła do szyi.
Ktoś trzymał je w piwnicy, chyba z zamiarem zakopania czy ukrycia w bezpiecznym miejscu. Niemniej jednak teraz należą do nas, nasz przyszły kapitał, wyjaśniła Heike, usiłując wykorzystać zasłyszane zwroty.
Dorota rzuciła jej niewyraźne spojrzenie.
Co z tym zrobimy? Zapytała dziecinnie. Jak to co? Schowamy do czasu, aż będzie bezpieczniej.
2. 18 maja 1945 roku. W domu Brzeskich zapanował popłoch. W kufrach lądowały zarówno drogocenne, jak i zupełnie pospolite przedmioty. Niektóre z nich, jak mimowolnie odnotowała Heike, musiały uprzednio należeć do niemieckich właścicieli domu. Jedynie Dorota odmówiła udziału w tym chaosie. Stanęła na progu salonu i oparłszy się o framugę, utkwiła swoje spojrzenie gdzieś w odległej krainie. Po chwili również i ona została pochłonięta przez zamęt. Matka na siłę wciskała jej na ramiona przykuse paltko, musztrując ją nerwowo. Heike z namysłem spojrzała na niewielki kuferek z rzeczami, stojący przy jej nodze. Zdumiewające, lecz chcieli ją zabrać ze sobą do swojego dziwnego kraju. Wszyscy Polacy uciekali, łącznie ze swoim tymczasowym burmistrzem i jego administracją. Była ubrana, gotowa do podróży. Od dawna nic jej już tu nie trzymało, lecz gdy Dorota próbowała pociągnąć ją za rękę, Heike stawiła niespodziewany opór.
Dorota, nie! Zostaję tutaj, powiedziała wreszcie.
Dziewczynka nie przestała ją ciągnąć, więc musiała delikatnie strzepnąć uporczywą dłoń ze swego ramienia.
Heike, nie mamy na to czasu. Musimy wyjeżdżać, tak mówi papa,
rzekła z rozpaczą Dorota, szukając poparcia u swoich rodziców. Brzescy spojrzeli na siebie.
Heike, jesteś mile widziana w naszej rodzinie, ale nie możemy cię do niczego zmuszać. To musi być twój własny wybór, rzekł pan Brzeski.
Heike zdążyła się przywiązać do tego łagodnego, rozsądnego człowieka, lecz nie chciała opuszczać Sztetina. Samotna czy też nie, w jego ciele potrafiła się odnaleźć, co zapewne nie byłoby jej dane w jakimkolwiek innym miejscu. Błysk pamięci. Obserwowały niegdyś z babcią jeszcze na początku wojny, jak Żydzi opuszczali miasto, pędzeni brutalnie przez nazistowskich oficjeli. Wielu z nich miało łzy w oczach, niektórzy głośno zawodzili. Teraz zrozumiała, co czuli.
Dziękuję. Dziękuję za wszystko, odparła.
Pan Brzeski skinął głową i wziął Dorotę za rękę. Dziewczynka oglądała się za siebie –